bo mówiliśmy 2 tygodnie temu o, tak naprawdę o Marii. Tydzień temu mówiliśmy o spowiedzi. Przy okazji, jakby kogoś interesowało. Jest nagrane. Ja, znaczy, prawdę powiedziawszy, nawet się nie spodziewałem, że na spowiedzi skończę. Nawet nie miałem tego w zamiarze, to się przyznaję. Ale skończyłem na spowiedzi katolickiej. I cieszę się z tego, bo myślę, że udało się powiedzieć kilka cennych myśli z Bożą pomocą. Powiem wam, z jednej strony ja marzę, aby mówić o rzeczach głębokich i duchowych, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie potrafię o wszystkim mówić tak, jakbym chciał. Ale jest jeszcze trzecia strona. Czy nie wiem, czy wszyscy do końca właśnie tego potrzebują. I dociera do mnie, że ja mogę mówić o niebie zamiast o chlebie. Że być może jest tak, że tutaj połowa z nas, większość ma zapotrzebowanie, żeby mówić o najbardziej prozaicznych rzeczach pod słońcem. I te proste rzeczy ciągle są nieprzerobione, a ja próbuję wzbijać się gdzieś w przestworze i dawać jakieś tutaj duchowe skrzydła, a tymczasem trzeba najpierw dobrze po ziemi się nauczyć chodzić. Czyż nie? Także wszystko w swoim czasie. I może tak, no tutaj dobrze, że czwartek trochę nam wychodzi taki prozaiczny, a niedziela może taka bardziej, powiedzmy, że jest rozwinięta trochę. No i dobrze, no i co? Czy ktoś z was miał jakiekolwiek pytania po ostatnim nauczaniu? Spróbuję w takim razie przypomnieć wam pewne główne myśli sprzed tygodnia i sprzed 2 tygodni. Pomijając wszystko, co powiedzieliśmy o Marii, spróbujcie sobie przypomnieć, gdy powiedziałem o celowości. Diabeł to, co robi, to ma zawsze w tym strategię. I mu się opłaca robić nawet rzeczy zbyteczne, byle tylko zająć nam czas. Ale jeżeli może posunąć się głębiej, to on ma dobrze przemyślaną strategię. I powiedzieliśmy sobie, że kult maryjny doprowadzi do tego, że ludzie religijni, którzy nie chcą iść do świata, zostali złapani w pułapkę czegoś, co ich zatrzymało tuż przed Chrystusem. Bo oni mówią, że im wystarczy pośrednik do Chrystusa. Ale kiedy mówiliśmy tydzień temu o konfesjonale, to odkryłem po drodze, jak mówiłem, że w zasadzie z konfesjonalem chodzi prawie że o to samo. Żeby ludzie nie przychodzili bezpośrednio do Chrystusa i od razu, ale żeby mieli długą drogę, zanim się pojednają z Bogiem, by nachodzić w przebaczeniu. Także zobaczcie, że wydaje się z jednej strony, iż praktyki religijne czynią ludzi pobożnymi, ale to jest tylko pozór. Oni może wyglądają pobożnie w porównaniu z jakimś bandziorem czy przestępcą. Ale tak w rzeczy samej, to religijne praktyki, spójrzcie, zatrzymują nas, abyśmy nie doszli do Boga. I tak właśnie powiedzieliśmy sobie tydzień temu, robi konfesjonał. Zamiast od razu się upamiętać i pozwolić, by krew Jezusa uczyniła cię czystym, człowiek idący, chodzący do konfesjonału czeka dni, a wielu czekają miesiące w przekonaniu, że muszą przejść taką drogę. Więc chodzą z brzemieniem. Pamiętam Hebrajczyków 12.1 jest napisane i 12.2. Żebyśmy biegli wytrwale w wyścigu, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. A konfesjonał zatrzymuje ten grzech na nas. Pozornie nam pomaga, ale naprawdę zatrzymuje, bo ludzie chodzą z grzechami, póki nie pójdą do konfesjonału. Bardzo ważne myśli. Wiecie, takich punktów znajdziecie w każdej religii sporo. Ja mówię akurat o doktrynach troszkę katolickich, no bo nie macie do czynienia z islamem. Ani nie wywodzicie się z prawosławia. Ani to luteran też nie ma, żeby o tym rozprawić. Nikt z was nie był mormonem, więc nie potrzeba mówić o jakimś aniele, Smithie i księdze mormona, bo wam to jest do niczego niepotrzebne, bo tematu nie znacie. Ale kwestie katolickich problemów znacie i niestety, ale część z nas jest ciągle przesiąknięta tym. Dlatego sobie myślę, czy nie wziąć tak już do kompletu, żeby było. Jak byłem mały, to zbierałem znaczki, lubiłem mieć komplet, serię. I może to mi zostało, że jak już o czymś nauczę, to lubię mieć takie serie, czyli kompleksy, pozbadane tematy. Nie zawsze to może się udać, ale jak można. Tą myśl pociąga, a potem zajmę się kolejnym takim punktem, który może drzemać jeszcze w niektórych z was. Posłuchajcie jeszcze raz. Religijność zatrzymuje nas przed Bogiem i powstrzymuje, byśmy nie mieli dostępu do Boga. Wyobrażacie to sobie? Gdzieś tam w myślach powtórzcie sobie, przemyślcie to. Zobaczcie jeszcze raz, jaki jest pogląd w tym świecie. Powie ktoś, o, ty jesteś religijny. Religijny. I mają na myśli, że on dużo praktykuje. I jest taki nabożny. Ale tak mówią ludzie, którzy nic nie praktykują i z Bogiem w ogóle nie chodzą. I oni patrzą na religijnego i mówią, on jest wyżej. Bo religijny człowiek to chciał pójść do Boga, więc zrobił krok do góry. Ale nie wiedział, że nie musi odprawiać praktyk religijnych, więc wpadł w pułapkę praktyk i nie może iść dalej, bo trzymają go w tym miejscu te praktyki. Jesteście tutaj? To jest tak jak w tej definicji, że wrogiem najlepszego co jest? Co jest wrogiem najlepszego? Słyszeli wszyscy? Wrogiem najlepszego jest dobre. Gdy weźmiesz dobre, zatrzymasz się, aby nie wziąć najlepsze. I tak właśnie pomyślał diabeł. Dobre, religijne rzeczy przydadzą się ludziom, którzy szukają Boga. I oni pomyślą, o, zbliży się do Boga, a tymczasem wpadają w pułapkę i nie mogą ruszyć się dalej. Ciężka sprawa. Także strońcie od wszelkiej religijności. Religijność wkrada się wszędzie. W Kościele katolickim rozwijała się przez około 1800 lat prawie, że 1700. Więc jest to dosyć długa tradycja. Bardzo skomplikowana, bardzo urozmaicona. Ale wiecie, że grozi to ten proces w wielkim skrócie. Zagraża każdemu z nas. I nawet w zborze może rozwinąć się pewna tradycja, która stworzy wyobrażenie, że człowiek jest bliżej Boga, bo praktykuje. Jakiekolwiek praktyki są nam na tyle przydatne, na ile Bóg nas, od nas ich oczekuje. A to, czego On od nas chce, na przede wszystkim to chodzenia z Nim. Chodzenia w społeczności z Bogiem. Uwielbienia. W społeczności ze Słowem Bożym. Z Bożym ludem. Uważajcie na tradycje, bo mogą zatrzymać nas i oddzielić od Boga. Wszelkie puste praktyki oddzielają od Boga. Strzeżcie się ich. I tak jeszcze a propos, jak spotkacie ludzi mówiących o religijności, nie trzeba się zaraz z nimi kłócić, że my nie mamy religii, my mamy chrześcijaństwo, czyli życie z Bogiem. Ludzie tego nie rozumieją, ale ważne, żebyście wy rozumieli. My nie jesteśmy religią. My nie mamy żadnych religijnych praktyk. My nie chcemy mieć z religią nic wspólnego. My gromimy demony religijności, aby uciekały z naszego życia. My potrzebujemy żywego Boga i chodzenia z Bogiem. Troszeczkę to chociaż rozumiemy. Mniej więcej. Niektórzy wiem, że rozumieją, ale niektórzy. Religia zawsze ma w sobie hipokryzję i obłudę. Dobrze. Pomówmy o jakimś kolejnym punkcie. Powiedzcie może wy. Ja mam coś w zanadrzu, za chwilę może się z tym wynurzę, ale spróbujcie może wy powiedzieć według was, co jest taką praktyką, która się wlecze z Kościoła katolickiego często i długo za ludźmi wierzącymi. którzy chodzą bez Boga. Pomyślcie przez chwilę.
Może trzeba przychodzić. Nie? Jak będę w niedzielę, to będzie dobrze. Jako obowiązek.
Jako pusty obowiązek u nienawróconego człowieka niewiele daje. Jako praktyka człowieka narodzonego na nowo. Jest pożyteczną rzeczą. No ale może coś takiego, no bo ja bym dziecko z kąpielą nie wylewał, tak z drugiej strony, prawda? Nie jest tak, że w 100% to, co w kościele katolickim się praktykowało, jest zupełnie B. Ja to nie o to chodzi. Ale coś takiego generalnego, kiedy ludzie nawracają się, to są pewne rzeczy, które ich czasami ciągną. W pewnym sensie, tak jak pokusy ciągną. Tak pewne rzeczy ludzi gdzieś tam połykają.
Odmawianie formułka.
Formułka.
Że pewne czynności są takie święte, tak prosto. Takie rzeczy.
Wiara w świętość uczynków. Z obrzędu. To troszeczkę czary-mary przypomina tak naprawdę. Bo w życiu z Bogiem my nie mamy tak zwanych świętych uczynków, które wywołują Boga. My mamy mieć społeczność z Nim i On przychodzi do nas, kiedy my Go szukamy. A jak ludzie myślą, że coś odprawią, poświęcą, przeżegnają się, gdzieś pójdą, uklękną i tak dalej. Jeśli sądzą, że to ich przybliży do Boga, to są to czary-mary tak naprawdę. Czary wywołują duchy. A duch czarów, no w pewnym sensie tak, duch czarów w religijnej postaci wkradł się do kościoła katolickiego, bo tam się odprawia rzeczy po to, żeby, to bo tak trzeba, nie?
Jedni robią to, bo tak trzeba, ludzie wierzący, bo tak trzeba, kapłani, bo mają swoje doktryny.
Może być kapłan zupełnie niewierzącym w myśl nauki katolickiej, może być w ogóle ateistą, ale ze względu na to, co czyni jako człowiek upoważniony, to wszystko jest ważne. Wyobrażacie to sobie? Jego uczynki są ważne, chociaż jego serce może należy do szatana.
To mi powiedział nauczyciel w szkole kultystycznej. Powiedział dokładnie to samo. W kościele katolickim tak. To jest bez znaczenia, kto odprawi całą tę ceremonię. Czyli bez znaczenia.
To jest tak jakby czary. Chciałbym z Wami porozmawiać i może Wam wyjaśnić, coś Wam może przydać, bo może nikt z Wami tego nie przerabia wcześniej. Pomówmy o mszy. O mszy. Jesteście? Porozmawiamy o tym? Samo słowo msza, to jest z łacińskiego wyrazu missa. I dokładnie, może się nie pomylę, gdzieś mogło mi to umknąć, ale znaczy bodajże dziękczynienie chyba. Samo to słowo w sobie nie jest jakieś zdrożne specjalnie. Ale tutaj nie chodzi nam o wyraz, chodzi nam o to, co się dzieje. I co ludzie idą tam czynić. Już nawet bym pominął fakt, że idą, żeby słuchać przez pół godziny w tygodniu lub godzinę w niedzielę w kółko tych samych czytań. A to już zostawmy kwestię tych praktyk, czy one są dobre, czy złe. Chciałbym, byśmy się skupili na sednie sprawy. Bo to sedno jest ważne, to sedno, które ma miejsce na mszy. Chciałbym, kochani, byście dobrze wiedzieli, jeżeli nie chodzicie na mszę, dlaczego nie chodzicie? A jeżeli ktoś z Was chodzi na mszę, to chciałbym, by zrozumiał sam, co czyni. I żebyście też umieli wyjaśnić tą kwestię komuś, kto się Was zapyta i powie, a czego Wy do kościoła nie chodzicie? Tak? Czy wiecie, co jest sednem mszy? Trzonem, wokół którego wszystko tam się odbywa. Dla którego msza istnieje?
Kazanie.
Słusznie? Bezkrwawa, najświętsza ofiara. jest punktem kulminacyjnym, kiedy ksiądz podnosi opłatek i on zamienia się w prawdziwe ciało Pana Jezusa, kiedy podnosi kielich i on zamienia się, czy wino w nim, w prawdziwą krew Pana Jezusa. Jest to złożenie bezkrwawej, ponownej ofiary przed Bogiem. Następnie wszyscy uczestniczą w tym, biorąc udział w Eucharystii, czyli przyjmując komunię. To jest sedno. I w zasadzie Kościół katolicki w całości żyje wokół tego. Ciekawe to podkreślił ksiądz Cisarek, jeżeli go znacie, kutnowski dziekan. Kiedyś była taka przyjemna rozmowa, przyjemna w dosłownym znaczeniu tego słowa, w studiu radiowym Radia Wiktoria. Gdzie był zaproszony diakon ewangelicki, pastor zielonoświątkowy, który akurat był na wyjeździe, nie mógł być, ja, jako pastor, tam kolejny protestancki i ksiądz dziekan. I rozmawialiśmy o tym, co nas łączy i co nas dzieli. I ksiądz dziekan stara się być uprzejmy, bo to było, jakby nie było przed radiem i tym reporterem. Ale powiedział, że jeśli chodzi o sekty, nie powiedział, bo oczywiście, że ktoś z nas jest sektą, ale powiedział to Andrzejowi Pultowiczowi, jak trafi po kolędzie do niego do domu. Tam w radiu tego nie powiedział. To, że sekta to jest taka organizacja czy grupa, która nie ma Eucharystii. Bo wszystko to chodzi, żeby w Eucharystii brać udział. Jak człowiek rośnie, to się od małego chrzci się go i prowadzi się go jak najszybciej, żeby był przy tej Eucharystii. Spowiada się, żeby móc do Eucharystii przystępować. Wszystko, co robi, to po to, żeby być godnym przystąpienia do Eucharystii. W Eucharystii poza tym przyjmuje Pana Jezusa. To jest sedno. I teraz katolik, żeby być dobrym katolikiem, żeby tak poczuć się pobożnie, musi pójść do spowiedzi, żeby się przygotować, czyli rozgrzeszyć, wziąć udział w mszy, przystąpić do komunii, czyli przyjąć Pana Jezusa i starać się przez jakiś czas jak najdłużej nie zgrzeszyć, żeby być godnym tego, co przyjął. Przed komunią powinno się godzinę chyba nie jeść i po komunii chyba też godzinę. Lub dwie. Ja na wszelki wypadek, jak chodziłem do komunii, to 2 godziny nie jadłem. 2 godziny wcześniej też. Zresztą, jakby ktoś kiedyś podejrzewał mnie, że ja nie wiem, o czym mówię, to chcę powiedzieć wam, że przez wiele, wiele długich miesięcy codziennie chodziłem do komunii. Sądzę, jak nigdy za. Bo byłem bardzo religijnym człowiekiem i ministrantem. Codziennie przez wiele długich miesięcy. Nie wiem, czy to jest moją chlubą. To tylko pokazuje, że szukałem Boga. A religijność jest pułapką dla każdego, kto szuka Boga i może go złapać. Na drodze do Boga. To powiem wam jedną rzecz, tak zanim to wyjaśnię, żeby oddać hołd prawdzie i być pamiętny na ostrzeżenie Ducha Świętego. Kiedy ostatni raz dam komuś i wiedziałem, że już nigdy więcej do niej nie pójdę i że kończę tą praktykę. Jedną rzecz wiedziałem, że wielokrotnie rzeczywiście doświadczyłem obecności Jezusa w komunii. I wiele razy go tam przeżyłem. Bezsprzecznie. I wtedy Duch Święty mi powiedział, żebym był ostrożny, kiedy mówię na ten temat. Żebym nie podeptał tego, co ludzie mogą autentycznie przeżywać. I nie zbezcześcił czegoś, w czym ludzie mogą się spotykać z Jezusem naprawdę. I to, co ja rozumiem na dzisiejszy dzień, jest takie, że jeżeli ktoś pragnie przyjąć Jezusa i pragnie się z Nim spotkać, to nawet jeżeli będzie praktykował coś, co nie jest poprawne, Jezus do niego i tak przyjdzie. Ponieważ Jezus przede wszystkim patrzy na serce, a nie na doktrynę. To jest dla mnie wielką przykrością, kiedy czasami wśród moich duchowych wychowanków powstaje i dorasta ktoś, kogo nie uczyłem deptania po ludziach, a jednak depczą. Chciałbym, żeby niektórzy wzięli ze mnie przykład w tym. Niektórzy niestety przed szereg wychodzą i wychodzili wielokrotnie. Ponieważ zrozumieli doktrynę, więc depczą i pogardzają ludźmi, którzy mają złe zrozumienie doktryny i praktykują na przykład katolickie praktyki, chodzą do komuny. Także ja wam przekazuję to ostrzeżenie. Jeżeli ktoś z was spotka katolika mówiącego o przeżywaniu komunii, nie kwestionujcie tego, bo on naprawdę może ją przeżywać. Ja ją przeżywałam i jestem tego świadectwem. I sądzę, że chodziłem do komunii jako narodzony na nowo człowiek i naprawdę bardzo przeżywałem społeczność Bogiem, szczególnie kiedy chodziłem na poranne msze. I nie miałem czas z Bogiem. Natomiast przestałem chodzić do komunii. Jednak, jak widzicie, to znaczy, że były pewne powody, które doprowadziły mnie do zrozumienia, że nie mogę czegoś dłużej czynić. I to było zrozumienie doktryny. I teraz usunąłem praktykę, ale pozostało mi to, czego doświadczałem. Doświadczałem Jezusa, bo mi o Niego chodziło. I Jezus jest dalej ze mną. I sądzę, że wzrastam wchodzenie z Jezusem. Natomiast czemu przestałem praktykować tamtą rzecz? Po pierwsze, bo nie jestem katolikiem, to jest za małe wyjaśnienie. Słuchajcie, chcę wam teraz słuchajcie, przejść do sedna i pokażę wam tą rzecz z drugiej strony i to może być trochę makabryczne, co wam teraz powiem. Kiedy hołd oddałem prawdzie, teraz oddam hołd prawdzie w drugi sposób. Jakby od końca zaczynałem. Zobaczcie, czy to nie jest niezły fortel diabła. Idziemy z Ewangelią na ulicy. Ja to dziesiątki, jak nie setki razy przeżywałam, idąc z grupą misyjną, z głośnikami, gitarami na chodnik, gdzie graliśmy, śpiewaliśmy, rozdawaliśmy zaproszenia, rozmawialiśmy z ludźmi. Proponowaliśmy przyjęcie Jezusa. Z wieloma modliliśmy się. Naprawdę. Przed laty pełną praktykę mieliśmy bardzo często stosowaną. Mnóstwo ludzi na ulicy przyjmowało Jezusa. Posłuchajcie, główny problem, jaki z ludźmi musiałem przerabiać, ja czy inni, jest taki, że ludzie nie rozumieli, jak mają przyjąć Jezusa, bo przecież oni go przyjmują. Regularnie. W Eucharystii. I sądzą, że go mają. I zobaczcie, że znowu stoimy przed jakimś koszmarem. Praktyka religijna wpoiła ludziom pewne przekonania, że mają coś, czego naprawdę nie mają. W zdecydowanej większości. Oczywiście znam katolików, którzy mają Jezusa. I przyjmując komunię, może wyrażają to, co jest prawdą. Ale ja nie mówię o wyjątkach, którzy gdzieś tam są w jakichś wspólnotach charyzmatycznych czy oazowych. Ja mówię generalnie o świecie, z którego wyście też wyszli. Wy też jako każdy z was, gdy chodziliście do komunii, to byliście przekonani, że przyjęliście Jezusa, a dopiero przyjęliście go naprawdę, kiedy się nawróciliście, czy nie jest tak? I teraz, zanim katolika się przekona do tego, że przyjął Jezusa, najpierw musimy walczyć z parawanem doktrynalnym, z dziwnymi przekonaniami i musimy mu wyperswadować. Człowieku, ty przyjąłeś coś do żołądka. Ty połknąłeś kawałek mąki, którą wydalisz i już jej nie ma. A ty potrzebujesz przyjąć żywego Chrystusa, który pozostanie w tobie na wieki. I to nie dociera do wielu ludzi. I mówisz, czy przyjąłeś Jezusa? A ktoś mówi, no oczywiście i to nie raz. Czujecie ten fortel diabła, jak diabeł jest przebiegły, jednych ludzi ciągnie do niewiary. A tych, których nie może zatrzymać, kogo nie może zatrzymać, to popchnie. To popchnie w pewne praktyki, które otumaniają i trzymają u więzi. I to jest bardzo ciężka rzecz. Dlatego jak widzicie, odkrywając i wertując kolejną praktykę religijną, widzimy, że religijne praktyki pochodzą od diabła. Przekonania fałszywe religijne zawsze zatrzymują ludzi. Bo czego potrzebuje taki człowiek? każdy katolik, każdy z nas. Zobaczyć Chrystusa w duchu i w prawdzie. Przyjąć go do serca, w rzeczywistości duchowej i go tam mieć. I zrozumieć, co znaczy mieć Jezusa. I wierzyć, że go ma do końca życia. A nie wciąż przyjmować. W dodatku jeszcze może przyjąć, starać się jak najdłużej nie grzeszyć. Jak potem zgrzeszy, czy tu dołoży, czy wybije i tak dalej, nie ma problemu, bo pójdzie do konfesjonału, odpukają mu 3 razy, pokutu zadają i w porządku może iść znowu do komunii i znowu przyjmować Jezusa, jakby się nigdy nic nie stało. Więc od strony tej praktycznej to jest tragedia. To są te kolejne zasięgi. Ale to jest nawet jeszcze nie sedno sprawy. Ja wam powiedziałem, jaką przeszkodą dla nas jest praktyka eucharystyczna. Natomiast chcę wam teraz pokazać, jakim przekrętem od strony doktryny to jest, czyli od strony nauki biblijnej. Doktryna to jest prawda wiary. Biblijna prawda wiary. Pewne przekonanie biblijne. Co zakłada Eucharystia? Powiedzieliśmy, że zakłada bezkrwawą ofiarę, ponownie składaną przed Bogiem. I jeszcze zakłada, że chleb stał się prawdziwym ciałem Jezusa. Dlatego przed nim klęka kapłan i wszyscy. A wino prawdziwą krwią, czyli ma miejsce transubstancja, przeistoczenie. Stąd, kiedy w procesji podnosi się na Boże ciało, Eucharystię wszyscy biją pokłony przed samym Chrystusem w niewidzialny sposób zawarty w opłatku. Najpierw podyskutuj z tym biblijnie. Posłuchajcie. Pierwszym pierwszym bluźnierstwem jest to przekonanie, że ktoś może składać ponownie ofiarę z Chrystusem. Biblia absolutnie nic takiego nie mówi, że może ktokolwiek ofiarować Jezusa. Posłuchajcie jeszcze raz. Nic Biblia na ten temat nie mówi. To jest absolutny wymysł przeniesiony z pogaństwa. Około III wieku zaczęto pracować nad tym, żeby poganie mogli jakoś łatwo się zaadoptować w chrześcijaństwo. Wszyscy poganie praktykowali ołtarzyki, kapłaństwo i tak dalej i zrobiono to w chrześcijaństwie. Nic Nowy Testament o tym nie mówi. To, co widzicie w Nowym Testamencie, to Jezusa na ostatniej wieczerzy, gdzie przy stole jest sobie z uczniami, mają kolację normalną. Normalne jedzenie. Nie jakiś post dwugodzinny. Normalny wypas na stole. Świąteczny wypas. Paschalna uczta. W czasie tej kolacji paschalnej Jezus bierze chleb i wino i mówi: to jest ciało moje, to się nawet wydaje, to jest krew moja. Nowego przymierza. Za chwilę pomówimy o tym, co to znaczyło, to słowo. Mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. I ilekroć to będziecie robić, zwiastujcie śmierć Pańską, aż przyjdzie. To wszystko. To wszystko. I teraz z tego zostało zrobione wielkie halo. Ołtarz. Bezkrwawa ofiara. Ponowne składanie Chrystusa. To są wynalazki jakieś dantejskie. Ale że są to sprawy bluźniercze, to po pierwsze powiem wam na podstawie czystej biblijnej logiki. Jak można składać ofiarę z Chrystusa? Kto ma prawo składać Chrystusa w ofierze? Kto? Gdy Chrystus żywcy przyszedł na ziemi, nikt go nie składa, on mówi, ja sam moje życie kładę za owce. Tak? Na przykład 10 rozdział Jana mówi, dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Nikt mi go nie zabiera. Ja sam je daję. Jak ktoś chce to zapisać, to nam to pokażę, a potem w Świętych Hebrajczyków. To jest 10 rozdział Jana. Piętnasty wiersz. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za ojca, za owce. 18 wiersz. Nikt mi go nie odbiera. Ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać, mam znowu moc je odzyskać. Nikt nie składa Chrystusa w ofierze dzisiaj, ani nikt bez Jego woli nie mógł tego zrobić wcześniej. Zabili Go, co prawda, pewni ludzie. Myśmy poprzez tych ludzi naszymi grzechami przenośnie zabili Jezusa. Ale zobaczcie, że On sam się składa w ofierze. Ludzie, którzy Go zabijali, nie mieli myśli, że składają Go w ofierze. Oni mieli myśl, że wykonują egzekucję. To tylko Jezus miał myśl, że składa się w ofierze. To jest jedna rzecz. I teraz list do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział również. Dziesięć. Łatwo zapamiętać. Posłuchajcie, Hebrajczyków 10:10 i dalej. Pamiętajcie. Na temat ofiary eucharystycznej, czyli sedna mszy. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Jesteśmy uświęceni, święci. Odkąd się nawróciliśmy, jesteśmy święci. Mocą przez tej woli Bożej, przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Teraz ostatnie zdanie. Powiedzcie głośno. Głośno.
Raz na zawsze.
Ofiarowanie ciała Chrystusa raz na zawsze. Kapłan mówi na każdej mszy. To są tysiące razy na minutę w skali całego świata. Mówi, że ciało Chrystusa jest ofiarowane ponownie bezkrwawo. A 10:10 Hebrajczyków mówi, ciało Jezusa raz na zawsze było ofiarowane. Czyli co robi kapłan w takim razie? Bluzi, mówiąc, że ofiarowuje je ponownie. Popełnia absolutne bezprawie. Nikt mu tego prawa nie udzielił. Nikt mu nie pozwolił. Wreszcie Biblia mówi raz na zawsze i że Jezus sam to zrobi za siebie. Czytam dalej. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. To jest mowa oczywiście, pamiętajcie, o kapłanach starotestamentowych. Żeby ktoś głupstwa nie palnął. Czyli kapłani żydowscy codziennie sprawowali swoją służbę, składali wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgodzić grzechu. To było wiadomo, te zwierzęta ofiarowane kiedyś. A teraz patrzcie, 12. Lecz gdy On, czyli Jezus, złożył... Kto złożył ofiarę? Kapłan z Jezusa złożył ofiarę? On, Jezus złożył ofiarę. Jezus złożył ofiary. Nikt go nie składa w ofierze. Ani teraz, ani przedtem. Lecz gdy On złożył raz na zawsze, po raz drugi mamy. Jezus siebie raz na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy. Usiadł po prawicy Bożej. Jedna ofiara i nie ma więcej żadnej. On zrobił to, usiadł po prawicy Bożej i chwacił. Nie ma więcej żadnego składania ofiary. W związku z tym każda msza jest bluźnierstwem. Każda. Rozumiecie? Bo jest składaniem po raz kolejny tego, co zostało złożone raz na zawsze. 13. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem i znowu mamy to samo. 14 wiersz. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. 18. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Nie ma już ofiary. A każda msza jest ofiarą. Dlatego jeżeli my się nawracamy na naukę biblijną, to rozumiemy, że z jakimiś bezkrwawymi, bezprawnymi, niebiblijnymi, bluźnierczymi ofiarami nie możemy mieć nic więcej wspólnego. Mają to wspólnego ci, którzy tego nie rozumieją. Kiedy ja byłem młodym chłopcem, chociaż chodziłem na szkółki niedzielne do zboru, nikt mi tego nie tłumaczył, bo może byłem za młody. Może zbyt oporny, może za głupi. Dlatego później, kiedy Kilkanaście lat stałem się ministrantem, chodziłem na msze, przyjmowałem komunię, praktykowałem to. W swojej sercu wiedziałem, że Kościół nie może wyglądać tak jak Kościół katolicki, ale ja sobie pomyślałem, to mnie nie obchodzi, mnie chodzi tylko o Jezusa. Przez pewien czas dało się tak ciągnąć. A jak Biblia mówi, że Bóg puszcza płazem czasy niewiedzy, ale tam zaraz jest napisane, lecz teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I czas niewiedzy mija i coś do nas dociera. I potem już nie możemy udawać Greka, kiedy już wiemy. W związku z tym, kiedy do mnie pewne rzeczy dotarły, to już jest stan nieodwracalny. Poznanie jest nieodwracalne. Dlatego gdybym ja teraz dobrowolnie wrócił do Eucharystii, do komunii, do bezkrwawej ofiary, to znaczy, że świadomie wszedłbym w herezję. W bluźnierczy herezję. A tego czynić przecież nie powinienem. I jeszcze co do mszy są pewne rzeczy, które chciałem wyjaśnić. Bo kapłan mówi, że tam na ołtarzu ma prawdziwego Jezusa i jego prawdziwą krew. Po pierwsze, nie ma już ołtarza. Ołtarz był. Golgota była ołtarzem. Krzyż był ołtarzem. My możemy, jedyne co mamy, to ołtarz uwielbienia. Ale ołtarz na ofiarę był na Golgocie. Raz na zawsze. Na jedną ofiarę. I teraz. Kapłan mówi, że ma na swoim ołtarzu prawdziwego Jezusa, bo, pozwólcie jakieś wyjaśnienie, czytałem to w słownikach teologicznych, katolickich, zajmowałem się kiedyś tym, bo skoro jest napisane, że jest, to jest to tajemnica wiary. My nie rozumiemy, w jaki sposób chleb jest ciałem Jezusa, ale my przyjmujemy to wiarą, że jest rzeczywistym ciałem Jezusa. Prawdziwym, autentycznym. W związku z tym, żeby sobie to lepiej wyjaśnić, stworzono słowo transubstancja. Czyli substancja tej mąki zamienia się w niewidzialny sposób w rzeczywiste ciało Pana Jezusa. Przez wiarę też trzeba przejść. To jest dogmat. To jest tajemnica wiary. I tyle. Bo jest napisane, że jest, to jest. Ja wam chcę to wyjaśnić. W bardzo prosty sposób, nie trzeba wielkiego filozofowania. Po pierwsze, takie wyjaśnienie jest ideologicznym wyjaśnieniem. Można stworzyć sobie ideologię, niczym nie popartą. Żeby zrobić taką ewolucję myślową, trzeba mieć fantazję, ale żeby teraz tą ewolucję myślową wprowadzić jako naukę, to trzeba mieć podstawy dające poparcie. Pozwólcie, nie ma niczego na poparcie tego. Niczego. To jest fantazja, nie mająca żadnego poparcia w Biblii. Po pierwsze. Po drugie. Słowo, które tam Jezus używa, ten chleb to jest ciało moje, to jest greckie słowo eskin. Podaję wam to celowo. Greckie słowo eskin w Nowym Testamencie tłumaczymy jako wyraz właśnie jest. Ale ciekawie można udowodnić nawet teologowi katolickiemu, że sami teologowie katolicy umieją przetłumaczyć to słowo estin również jako oznacza. I to nie problem znaleźć w konkordancji Nowego Testamentu, w katolickiej konkordancji, gdzie wyrazy oznacza są tłumaczenie tego samego estin. Rozumiecie, co ja mówię? Bo estin można przetłumaczyć jako jest, lub jako oznacza, lub jako przedstawia. Rozumiecie, że pewne wyrazy tłumaczymy, tak jak z angielskiego czasami mamy taką grubą definicję na jeden wyraz. Można to różnie przetłumaczyć. Kontekst decyduje o tym jak. I teraz to samo słowo estin również jest użyte, gdzie Jezus mówi ja, na przykład jestem drzwiami. Też powiedział, ja jestem. I nikt nie uwierzył, że on jest prawdziwymi drzwiami z futryną i z drzewa. On powiedział, ja jestem krzewem winnym. Nikt nie pomyślał, że jest krzakiem. On powiedział, ja jestem drogą. Nikt nie pomyślał, że on jest autostradą. Każdy zrozumiał, że jest to przenośnia. Ale gdy powiedział, to jest ciało moje, to Kościół katolicki powiedział, o, to już nie jest przenośnia. To już jest abrakadabra. To już jest transubstancja. Rozumiecie? To? Proste dowodzenie. Ja wiem, patrząc na niektórych, że gdzieś jesteście na plaży chyba teraz, czy w lodziarni, albo na ciastkach gdzieś. Spokojnie? Ja to kiedyś skończę. Ale taka jest właśnie bardzo prosta replika. Odpowiedź biblijna na tak wielkie, wiekopomne dogmaty katolickie. Dlatego przez wieki Kościół katolicki palił na stosie tych, którzy czytali Biblię. Bo każdy, kto poczyta Biblię, to zauważy, że przecież to tak prosto można wytłumaczyć. I że kiedy Jezus wziął ten chleb, to on się nie przetransubstancjonował w coś. To reprezentowało jego ciało. Było symbolem tego, co uczynił. Uświęconym, pobłogosławionym symbolem. Bez czarów jednak. To był dalej chleb. I to wino było dalej winem. Oznaczającym coś jedynie. To wszystko. Także podsumowując już pomału, zobaczcie, czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o mszę. Po pierwsze, ludzie są oszukiwani, że przyjmują Jezusa i są trzymani w oszustwie, że Go przyjęli, podczas gdy Go w ogóle nie mają. I żyją w ciemności dalej. Pierwsza tragedia związana z mszą. Druga tragedia. Msza jest jakąś ofiarą bezkrwawą. Ofiarowującą Jezusa. To jest bluźnierstwo i jawna herezja w świetle Biblii. Co czytaliśmy? Trzecia rzecz. Msza zakłada, że ma prawdziwego Pana Jezusa i jeszcze Go trzyma w skrzynce zwanej tabernakulum. I że ma prawdziwą Jego krew. Podczas gdy to jest również herezja, nie mająca podstaw i uzasadnienia Biblii. Normalny przekręt. Tak zwany dogmat, ustanowiony na takiej zasadzie, bo my tak mówimy, tak proszę wierzyć. Ustanawiamy to. Gdzieś tam w roku, tam koło 1000 roku, czy tam trochę wcześniej, ustanowiono. Od dzisiaj chleb i wino będziemy wierzyć, że jest prawdziwy ciało. Dziękuję. Co to za herezja, oczywiście. Chciałam, kochani, byście choć raz w życiu posłuchali tego. Zrozumieli. I wiedzieli, dlaczego my nie mamy nic wspólnego z mszą. I nie chodzimy na jakieś ofiary bezkrwawe. I nie jesteśmy tym samym katolikami. Mam nadzieję, że to zrozumieliśmy. Choć trochę, jeżeli ktoś nie zrozumiał, proszę zapisać się po odbiór płyty z tym nagraniem. Niewątpliwie to dostanie.